studiu Polskiego Radia w Warszawie jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Gdańskiej Bazylice Świętego Mikołaja grozi katastrofa budowlana, dowiedzieliśmy się wczoraj. Świątynia została zamknięta do odwołania. Czy ministerstwo zaangażuje się w pomoc dominikanom?
To bardzo poważna sprawa, ponieważ mówimy o kościele jedynym, który właściwie przetrwał pożogę II wojny światowej. Jest kościołem gotyckim, XIV-wiecznym, ale z wyposażeniem barokowym, też oryginalnym. Ja rozmawiałem wczoraj z ojcem przeorem Maciejem Okońskim, relacjonował mi stan sprawy.
I jak to wygląda?
No wygląda to dramatycznie. Trzeba po prostu zrobić bardzo poważne badania eksperckie, co się tam dzieje, bo prawdopodobnie mamy do czynienia z naruszeniem jakiejś struktury stabilnej w fundamentach tego kościoła, czyli tych fundamentach średniowiecznych, i to trzeba będzie bardzo poważnie naprawić, żeby nie groziło po prostu zawaleniem. Więc rozumiem tę decyzję o zamknięciu kościoła, bo to jest kwestia bezpieczeństwa zwiedzających czy też wiernych. I zadeklarowałem ojcu, że jeżeli tylko już będą znane wyniki tej ekspertyzy, koszta, które trzeba ponieść, żeby uratować kościół, to oczywiście ministerstwo jest gotowe do takiej pomocy. Czekamy po prostu na konkrety wynikające z tych ekspertyz.
A tak doraźnie, bo w mieście powstał sztab kryzysowy. Czy taka doraźna pomoc również będzie ze strony ministerstwa?
Wszystko jest możliwe, tylko czekamy po prostu na konkrety ze strony ojca Okońskiego i obiecał mi, że takie konkrety będą ministerstwu również przedstawione.
A w jakim stanie są kościoły w Polsce, panie ministrze? Tak przy tej okazji można zapytać, czy taka sytuacja może się powtórzyć, nie wiem, w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie?
No sytuacje katastrof zawsze się mogą powtórzyć. Mieliśmy pożary, przecież kościół świętej Katarzyny parę lat temu w Gdańsku, niedawno kościół w Gorzowie Wielkopolskim. W takich sytuacjach reagujemy szybko, uruchamiamy specjalne rezerwy, żeby pomóc w ratowaniu tych obiektów. Mamy zabytków cennych w Polsce naprawdę dużo. Jeśli chodzi o ich renowację, to sytuacja się naprawdę polepsza, zwłaszcza w ostatnich latach, ponieważ przeznaczamy na zabytki w ogóle w Polsce, a wśród nich gro zabytków to są obiekty sakralne, to są kościoły właśnie. Przeznaczamy już w ministerstwie około 450 milionów złotych rocznie, a jeszcze przypomnę, niedawno w czasach rządów naszych poprzedników to było 80-100 milionów rocznie, więc to jest istotny przyrost. Oczywiście potrzeb jest zawsze dużo więcej, bo mamy kraj nasycony zabytkami, ale staramy się w miarę możliwości finansowo dopomagać.
Wymienia pan spore kwoty. Ile z tych pieniędzy, z tych milionów przypadło na obiekty na Pomorzu?
Teraz nie jestem w stanie tak precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że w ostatnich latach to było co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.
A stan zabytków na Pomorzu jest dobry czy zły?
Moim zdaniem nie najgorszy. Na przykład ze środków europejskich przeznaczyliśmy teraz poważne środki na katedrę w Pelplinie, na Bazylikę Mariacką w Gdańsku. Bazylika Mariacka w Gdańsku nigdy nie miała tak poważnego remontu, odnowienia od czasów II wojny światowej, jak właśnie teraz, to co się teraz dzieje. Więc czołowe kościoły, takie emblematyczne kościoły dla naszej pomorskiej historii są, można powiedzieć, zaopiekowane.
Panie ministrze, media obiegła wiadomość, że Europejskie Centrum Solidarności otrzyma mniejszą dotację w przyszłym roku. I takie pytanie, ile ona dokładnie wyniesie i jakie są powody jej zmniejszenia, bowiem politycy opozycji twierdzą, że wpływ na to zmniejszenie mają wybory samorządowe.
Europejskie Centrum Solidarności dostanie taką dotację, jaka się tej instytucji należy. Z umowy sprzed 10 lat, kiedy ta instytucja powstała, wynikało, że minister kultury ma obowiązek przeznaczać na Europejskie Centrum Kultury, Europejskie Centrum Solidarności 4 miliony złotych. Miasto Gdańsk miało przeznaczać 4,5 miliona złotych, bo jest głównym organizatorem, na co zwracam uwagę, że to jest instytucja zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury należących do miasta Gdańska. I to prezydent miasta Gdańska ma wpływ na powoływanie, największy na powoływanie dyrektora, rady, kolegium programowo-historycznego i tak dalej. a marszałek miał przeznaczać 1 000 000 zł. Z niezrozumiałych dla nas względów w roku 2013 zrobiono aneks do tej umowy, gdzie miasto Gdańsk sobie obniżyło dotowanie Europejskiego Centrum Solidarności z 4,5 miliona do 2,5 miliona złotych, a marszałek województwa z 1 000 000 do 800 tysięcy złotych. Natomiast coraz większe obciążenie zaczęło obejmować resort kultury. Z tych 4 milionów doszło do 7 milionów, stopniowo po prostu podwyższano tę dotację i my wracamy po prostu do umowy sprzed 10 lat, umowy, która obowiązuje. Ministerstwo Kultury ma obowiązek i z tego obowiązku ma zamiar się wywiązywać, dotować tę instytucję w kwocie 4 milionów złotych i tak też będzie.
A na co pójdą pozostałe 3 miliony?
My mamy też inne w Gdańsku ważne instytucje kultury, które częściowo podlegają ministerstwu. Na przykład Muzeum Narodowe w Gdańsku jest instytucją współprowadzoną przez ministerstwo i marszałka województwa, czy też Teatr Wybrzeże, tak samo przez ministerstwo i marszałka województwa. Na bieżące też potrzeby kulturowe, na działalność artystyczną można większe środki przeznaczyć. Na pewno te zaoszczędzone na Europejskim Centrum Solidarności środki będą przeznaczone na kulturę w Gdańsku.
Czyli kampanii wyborczej tutaj nie ma.
Podjęliśmy decyzję zgodnie z terminem. Do końca października trzeba instytucjom, które dotujemy, przedstawić wynikające z projektu budżetu, a budżet jest właśnie teraz rozpatrywany w Sejmie, przedstawić kwotę, na którą mogą liczyć ze strony ministerstwa. I zgodnie z terminarzem do końca października taką informację podaliśmy.
W Gdańsku trwa kampania wyborcza. Druga tura wyborów prezydenckich już w niedzielę. Mecenas Kacper Płażyński miał wczoraj debatować z Pawłem Adamowiczem w telewizji Gdańsk i w redakcji Dziennika Bałtyckiego. Jednak na prezydenta nie doczekali się ani gdańszczanie, ani jego konkurent. O rezygnacji z debaty w telewizji polskiej poinformował niewiele ponad godzinę przed jej rozpoczęciem. Czy prezydent zmęczył się kampanią? Chce ją szybciej zakończyć?
Ja wczoraj rano słuchałem debaty w waszym radio i mam wrażenie, że po prostu Kacper Płażyński okazał się zwycięzcą tej debaty i chyba też tak ocenił obecny prezydent Paweł Adamowicz i być może stąd ta dezercja z kolejnych debat. Myślę, że debaty się należą obywatelom, skoro dziesiątki tysięcy ludzi głosowało na jednego i na drugiego kandydata, to po prostu się tym ludziom należą, należy się im szacunek. Nie wiem, dlaczego ten unik ze strony prezydenta Pawła Adamowicza. Kolejny być może argument za tym, żeby zagłosować za zmianą w Gdańsku, bo widocznie prezydent, który jest tym prezydentem od 20 lat, a szerzej rozumując, tym miastem współrządzi jeszcze dłużej w ramach pewnego układu towarzyskiego, jest już po prostu zmęczony i nawet na debaty w drugiej turze go nie stać. Więc może dobrze było, żeby gdańszczanie dali mu odpocząć od pełnienia tej funkcji.
A może prezydent uważa, że wygrał te wybory i dlatego zdecydował się na ten bojkot mediów?
Wiadomo, że pycha kroczy zawsze przed upadkiem. Nie wiem, czy tak jest, jak pan redaktor sugeruje, ale jeśli tak jest, no to by świadczyło właśnie o pysze. A pyszni są często przez opatrzność karani.
I pan słuchał tej debaty u nas w radio tydzień wcześniej. U nas prezydent Adamowicz również był w stacji po pierwszej turze wyborów. Widać było, że jest dosyć zdenerwowany. Mówi też o plebiscycie, atakuje swojego kontrkandydata. Może obawa przed tym kontrkandydatem jest tak poważna, że przestraszył się go i nie przyszedł? Może to taki powód?
Ja myślę, że w Gdańsku przydałaby się zmiana prezydenta również z tego względu, że prezydent nawet dużego miasta naprawdę nie jest od tego, żeby robić wielką politykę i żeby się na przykład boksować z rządem, żeby ogłaszać jakieś emocjonalnie odmienną politykę od polityki rządowej w różnych sprawach. Nie wiem, ogłaszać jakąś fortecę w Gdańsku, która ma się przeciwstawiać rządowi w Warszawie, dlatego że ten rząd prezydentowi się nie podoba. Myślę, że prezydent powinien zająć się po prostu rozwiązywaniem pragmatycznych problemów mieszkańców. I to jest pewien problem w ostatnich 3 latach dostrzegany, że prezydent Paweł Adamowicz koncentruje się na wielkiej polityce i na konfrontacji z rządem i to naprawdę nikomu nie jest potrzebne, ani rządowi, ani miastu, ani mieszkańcom miasta, więc dobrze by było, żeby ten etap dziwnej polityki w Gdańsku zakończyć i żeby prezydentem miasta został Kacper Płażyński, bo na pewno takiej sytuacji wówczas nie będzie.
No właśnie ten mit fortecy, o którym pan mówi, on jest cały czas podtrzymywany i pan prezydent Wałęsa właśnie mówi, pan prezydent Adamowicz, przepraszam, mówi o tym plebiscycie. Czy ta nieobecność to może być też związana, że jakby już pan prezydent nie miał czego powiedzieć wyborcom?
Być może tak jest. To nie jest plebiscyt, to jest wybór gospodarza miasta na 5 lat, którym albo ma dobry program, albo nie ma, albo przemyślał swoje błędy i chce je korygować, albo nie. Albo ma nowy program, albo nie ma. Kacper Płażyński taki program dla miasta Gdańska ma, korekty tej lokalnej polityki i dobrze by było, żeby tak o tym pomyśleć. To naprawdę nie jest konfrontacja ani do Parlamentu Krajowego, ani na prezydenta Polski, tylko to jest konfrontacja o to, kto ma prawie 500 000 miastem rządzić i rozwiązywać realne, pragmatyczne problemy mieszkańców przez następne 5 lat. I tylko tyle.
A co było powodem pana zdaniem klęski Jarosława Wałęsy, bo jednak to przytyczek w nos Platformy Obywatelskiej i czy Platforma przejada się już wyborcom w tym mateczniku? Dlaczego ta porażka?
Myślę, że to może być znak, taki pierwszy etap, który pokazuje zmęczenie starym układem rządzącym Gdańskim już od ponad ćwierć wieku w ramach tego samego tasowania ludzi i stąd ten wynik. Myślę też, że tak to oceniam. Jarosław Wałęsa nie zrobił zbyt ambitnej kampanii wyborczej. Ona nie była tak widoczna.
A co się panu nie podobało w tej kampanii?
W ogóle?
Tak, pana Jarosława Wałęsy.
Ani wizerunkowo nie była zbyt ambitna, ani treściowo. Ja nie słyszałem żadnych istotnych zapowiedzi pozytywnych, które mają być realizowane dla mieszkańców miasta Gdańska. Widziałem tylko takie konfrontowanie się z naszym kandydatem, czyli z Kacperem Płażyńskim i udowadnianie, dlaczego, mimo że to jest kłótnia w rodzinie tak naprawdę politycznej, dlaczego Paweł Adamowicz już tym prezydentem być nie powinien, tylko właśnie ja, Jarosław Wałęsa. No myślę, że to było dosyć nieczytelne dla ludzi, o co w tym wszystkim chodzi.
Ale Wałęsa konfrontował też się z Adamowiczem. Widzieliśmy to, tak? Było mówienie o Republice Deweloperów, a okazało się ostatecznie, że udziela poparcia Adamowiczowi.
No czy tak właśnie, można traktować wyborców? Skoro nawet widzimy, że w tym jednym obozie politycznym, który miastem rządzi od ponad ćwierć wieku, jest kłótnia, jest spór, są wzajemne oskarżenia, to może czas po prostu całe to towarzystwo odsunąć od władzy w Gdańsku i postawić na realną zmianę. Tą realną zmianą jest kandydat Kacper Płażyński i liczę na to, że w niedzielę większość gdańszczan do takiej konstatacji dojdzie i właściwie głos swój odda.
Platforma Obywatelska nie wspomina o niejasnościach w oświadczeniach majątkowych pana prezydenta Adamowicza, a był to jakby główny powód rozstania. No później mieliśmy jakby przepychanki związane ze startem pana Adamowicza do wyborów. Jak pan sądzi, dlaczego do chwili obecnej przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie poparł jednoznacznie prezydenta Adamowicza? Bo ja takiej deklaracji jednoznacznej nie słyszałem.
Nie wiem, ja nie jestem jakoś bardzo ani zainteresowany, ani podniecony perspektywą analizowania wewnętrznej sytuacji i problemów moich oponentów politycznych, czyli głównie właśnie Platformy Obywatelskiej i ludzi, którzy z Platformy się wywodzą. To jest kłótnia w rodzinie. Udają, że jakieś różnice, ale tak naprawdę się po cichu wzajemnie wspierają. i trzeba to też brać pod uwagę. I to jest ich problem. Moim zdaniem to nie są problemy mieszkańców Gdańska, to są ich problemy. Problemy, którymi żyją gdańszczanie, są zupełnie inne i one są artykułowane w największej mierze przez naszego kandydata Kacpra Płażyńskiego w czasie trwania już wielotygodniowej kampanii, bardzo ambitnej, z prezentacją różnych elementów programowych dla każdej dzielnicy w Gdańsku, z propozycjami rozwiązywania realnych problemów mieszkańców, zakończenia tej polityki prodeweloperskiej, tylko właśnie prospołecznej bardziej. I to jest w programie Kacpra Płażyńskiego. Natomiast wewnętrzne problemy środowiska Platformy Obywatelskiej, gdańskiego środowiska Platformy Obywatelskiej, myślę, że są coraz mniej interesujące dla mieszkańców Gdańska.
Ale politycznie mogą być ciekawie i na pewno pan minister nie zaprzeczy, bowiem też takie głosy pojawiają się w Platformie, że prezydent Adamowicz chce wykorzystać swoją pozycję, jeśli oczywiście wygra wybory, do tego, żeby odbudować swoją pozycję w Platformie Obywatelskiej. I takie powody wskazują członkowie Platformy, że właśnie dlatego pan przewodniczący Schetyna nie chce otwarcie poprzeć Adamowicza. Czy pan się z tym zgodzi jako wytrawny polityk?
Panie redaktorze, ale dlaczego pan mnie namawia do rozmowy na tak nudny temat? Co mnie obchodzi wewnętrzna sytuacja w Platformie Obywatelskiej, ich dylematy, ich projekcje przyszłości poszczególnych polityków, czy się będą odbudowywać, czy się nie będą odbudowywać? Co to obchodzi przeciętnego mieszkańca Gdańska? Myślę, że przeciętny mieszkaniec Gdańska ma zupełnie inne problemy niż analizowanie sytuacji wewnętrznej i wzajemnych relacji, odległości, bliskości poszczególnych polityków Platformy Obywatelskiej, czy też Gdańskiej Platformy Obywatelskiej. To jest kompletnie drugorzędna dla większości sprawa, jak sądzę.
A jaki procent pana zdaniem osób, które poparły Jarosława Wałęsę, może poprzeć Kacpra Płażyńskiego?
Ważne jest to, że niezależnie od tego, jak to oceniamy, jakaś część pewnie wyborców Jarosława Wałęsy z pierwszej tury była zainteresowana po prostu zmianą. Nie chciała już prezydentury Pawła Adamowicza. Więc liczę na to, że jakaś część, mam nadzieję, że duża tych wyborców, którzy zechcą również w drugiej turze wyborów uczestniczyć, wytrwają w tym postanowieniu, że chcą w Gdańsku zmiany, czyli nie chcą już prezydentury Pawła Adamowicza i że tą zmianę może w tej turze zagwarantować już tylko i wyłącznie Kacper Płażyński. Na taki efekt wyborczy również liczę.
To jaki wynik pan obstawia?
Zwycięstwo Kacpra Płażyńskiego.
Opozycja wygrała wieczór wyborczy, a PiS wybory, takie sformułowania padały po pierwszej turze wyborów samorządowych. Jakie wyniki były, widzieliśmy, tak, wybory do sejmików wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan jako polityk tej partii jest zadowolony z tego wyniku?
Zdecydowanie tak. Myśmy swój cel osiągnęli, a celem było przede wszystkim poszerzenie możliwości współrządzenia sejmikami wojewódzkimi. Z perspektywy potencji władzy to jest o wiele ważniejsze stanowisko niż nawet prezydentura bardzo dużego miasta. Mówię o marszałku województwa. On ma naprawdę dużo instytucji pod sobą, środki europejskie, duży kawał władzy, z którą warto współpracować. Ja z perspektywy wiceministra kultury też współpracuję głównie z marszałkami. Jeżeli mamy jakieś współprowadzone instytucje, to właśnie z marszałkami. Na początku naszej rozmowy niektóre z nich tutaj w Gdańsku choćby wymieniłem. I to był cel. Wiedzieliśmy, że w miastach dużych będziemy mieli trudniej i to się potwierdziło jako środowisko polityczne.
A jakie tego powody były według pana?
Moim zdaniem powody są dosyć oczywiste. Generalnie w naszej cywilizacji całego Zachodu, w dużych miastach, zwłaszcza tych naprawdę największych, dominuje elektorat lewicowo-liberalny. W związku z tym takie środowisko, taka partia jak nasza, konserwatywna, prawicowa, ma trudniej. I tak te wyniki 30 parę procent dla naszych kandydatów są dobre i perspektywiczne na wybory parlamentarne za rok, bo również w tych dużych miastach, które powtarzam, są dla nas trudnym terenem, tą 1/3 albo i więcej wyborców zagospodarowujemy i to idzie do wspólnej puli na wybory parlamentarne. I muszę panu powiedzieć, że ja zawsze unikam analiz bieżących jakichś sondaży przypadkowych, robionych co tydzień, co miesiąc na 1000-osobowej próbie, bo uważam, że nie należy takich analiz dokonywać na przypadkowych sondażach. Natomiast wybory, to, gdzie głosuje parę milionów ludzi, to już jest poważny sondaż, pan redaktor przyzna. I,
oczywiście.
I te wybory można interpretować również sondażowo. I ja uważam, że ten wynik, który pokazały nam wybory samorządowe, oznacza, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory parlamentarne, to Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby około 40-42% głosów, z dużą szansą na samodzielne rządy. Koalicja Obywatelska około 30-30-kilku procent głosów. SLD i Kukiz 15 lekko przebiłyby się do Sejmu, a PSL być może miałby po raz pierwszy w historii kłopot w ogóle z wejściem do Sejmu. I z tego punktu widzenia na to patrząc, też jestem w związku z tym z tego wyniku bardzo zadowolony.
I w powiecie koneckim radni PiS i SLD zaczęli współpracę. Koalicji z PiS nie wyklucza Adam Struzik, no, lider mazowieckiego PSL i obecny marszałek Sejmiku województwa mazowieckiego. Czy tutaj pada mit o braku zdolności koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości w obliczu takich zachowań polityków partii opozycyjnych?
Wie pan co, ja się przewrotnie odwołam do takiego plakatu, który 4 lata temu Platforma Obywatelska wywiesiła w całej Polsce przed poprzednimi wyborami samorządowymi. Nie róbmy polityki, budujmy mosty. I ja teraz przewrotnie powiem właśnie dokładnie o to nam chodzi. Na poziomie władzy samorządowej my chcemy przysłowiowo budować mosty, drogi, żłobki, przedszkola, rozwiązywać realne problemy mieszkańców, a nie robić wielkiej polityki i nie konfrontować się politycznie. Dlatego jesteśmy otwarci na rozmowy koalicyjne, tam gdzie one są potrzebne, z każdym, kto chce realne, pragmatyczne problemy mieszkańców rozwiązywać. I dziwi nas takie instruowanie odgórne liderów partyjnych, swoich działaczy na poziomie gmin, powiatów, nawet sejmików.
No, bo zdecydowana reakcja
możecie,
była.
A z tamtymi nie możecie. A może zostawcie to, kochani liderzy partyjni, mądrości radnych, którzy zdobyli zaufanie społeczne, mają mandaty, wiedzą, kto ma jakie programy, wiedzą, kto ma możliwości zrealizowania tych programów, żeby się do tego programu przyłączyć, wnieść również jakieś swoje postulaty i wspólnie coś spróbować zrealizować. To jest mądra polityka lokalna, mądra polityka samorządowa, a nie takie ciągłe napinanie się w konfrontacji politycznej, partyjnej, centralnej i z jakby spuszczanie tych emocji w dół do struktur samorządu. Samorząd nie jest od tego, nie jest od robienia wielkiej polityki. Od tego mamy wybory za rok, wybory do Parlamentu Krajowego, za pół roku również do Parlamentu Europejskiego. Tam się konfrontujmy na programy polityczne wielkie, dotyczące wizji Polski, dotyczące wizji Europy, ale nie w tych wyborach, nie w wyborach samorządowych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.